Dziękuję bardzo, bracie Jarku, za tę
Recording
mobilizację,
in
bo
progress.
są to bardzo mobilizujące słowa. Witam wszystkich serdecznie, bracia i siostry. Myślę, że już wszyscy czekacie na niespodziankę. Ja też na nią czekam, ale myślę, że doczekamy. Już tylko 40 minut niecałe, więc czekajmy i słuchajmy. A ja będę starał się mówić. Jest taka pieśń ukraińska pod tytułem Zawtra, jutro. I w takim roboczym tłumaczeniu mówi ona tak. Wydaje nam się, że jutro będziemy bardziej sumienni, lepsi, zdrowsi i milsi. Dziś jesteśmy szorstcy, ale jutro będziemy czuli. Jutro będziemy mądrzejsi. Jutro odwiedzimy starego przyjaciela, jutro pomożemy naszym bliskim, jutro zrobimy komuś przysługę. Ale refren odpowiada: w planach na jutro, co kryje się we mgle, rok za rokiem leci. A co jeśli jutro nas oszuka? A co jeśli jutro w ogóle nie nadejdzie? Tak więc często żyjemy przeszłością. A czasami też odsuwamy wszystko na jutro. Ale prawda jest taka, że i wczoraj, i jutro to jest tylko abstrakcja. Tego nie ma w naszych rękach, bo w naszych rękach jest tylko dzisiejszy dzień. Tak naprawdę całe chrześcijańskie życie składa się z pojedynczych dni, więc żeby przeżyć życie z Bogiem, żeby rozwijać społeczność z Bogiem, żeby przeżyć życie z Bogiem, wystarczy tak naprawdę coś prostego. Trzeba przeżyć dobrze jeden dzień, a potem trzeba to powtórzyć. No i o to pytamy, tego chcielibyśmy dowiedzieć się, jak przeżyć dzień z Bogiem. Co to znaczy dobrze przeżyć dzień? I wiemy, że jeden z bohaterów wiary, który jako wódz, jako sędzia Izraela pokazywał nam Pana Jezusa, to był Gedeon. I była taka sytuacja, kiedy wojownicy Gedeona, tych 300, czekali na rozkaz, co też mają robić. I Gedeon ciekawie odpowiedział, wydał ciekawy rozkaz w Księdze Sędziów, 7 rozdział, werset 17. Patrzcie na mnie i czyńcie to, co ja. Czyńcie to samo, co ja. Bardzo prosta rada, prawda? Wystarczy patrzeć na niego i robić to samo. By wiedzieć, jak rozwijać społeczność z Bogiem w swoim codziennym życiu, no to patrzeć na Pana Jezusa, czytać Ewangelię, zadawać sobie pytania musimy. Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? Do czego pobudza mnie Jego miłość, a do czego nie pobudza mnie Jego miłość? Więc Jego kroki na Jego wąskiej drodze ofiarowania się. To jest najlepsza rada. Tutaj nie ma niczego, co właśnie można by dodać. Ale dzisiaj zwrócimy uwagę na rady pewnego człowieka, którego nasza literatura w kilku miejscach nazywa jednym z najświętszych charakterów w historii. Najświętszych, najbardziej szlachetnych. W literaturze mamy wyrażone takie przekonanie o nim, że należał do malutkiego statka. Kto chciałby sobie się dowiedzieć coś o tym człowieku, to Epifaniczny tom 12, strona 132 i sztandar biblijny numer 206. A chodzi o Richarda Baxtera i o jego artykuł, który będzie taką podstawą też, pod tytułem Jak spędzić dzień z Bogiem. Ja może nie chciałbym tu szeroko tej biografii przedstawiać Baxtera. Jest ona ciekawie opisana na przykład w książce Purytanie, biografie i dzieła. I zarówno ten artykuł, jak i ten fragment książki jest na stronie badaczebiblii.pl. Kto będzie chciał się zainteresować tym człowiekiem, to będzie mógł tam doczytać. Także tylko kilka takich ciekawostek, żebyśmy mniej więcej mieli świadomość, z kim tutaj mamy do czynienia, bo może go nie znamy. Żył w latach 1615-1600 91. Znowu moglibyśmy się spytać, czy rzeczywiście człowiek z XVII wieku czegoś nas tutaj nauczy na temat codzienności w wieku XXI. No to coś o nim. Właśnie z tej książki. Z powodu skłonności do hazardu ojca oraz odziedziczonych długów, a także słabego zdrowia matki, Richard Junior przez pierwsze 10 lat swego życia mieszkał u rodziców swojej matki. Kiedy jego ojciec nawrócił się, wyłącznie dzięki indywidualnej lekturze Biblii, Richard powrócił do domu rodziców. W swoich wspomnieniach przyznał, że opatrzność wykorzystała poważne rozmowy o Bogu i wieczności, jakie przeprowadzał z nim jego ojciec, jako narzędzie pierwszego przekonania sumienia o grzechu i aprobaty świętego życia. Także on po prostu widział, do czego dokonuje Ewangelia na przykładzie swojego ojca i czego dokonuje samo Pismo Święte. Jeśli chodzi o wykształcenie, to on kształcił się, aby zostać anglikańskim duchownym, ale trafił na dość słabych nauczycieli. On opowiada: w ciągu 6 lat miałem czterech nauczycieli, a wszyscy oni byli osobami niemoralnymi i ignorantami. No, tak akurat trafiło mu się z edukacją. Był bardzo słabego zdrowia, ale miał taki twórczy umysł i wielkie zamiłowanie do czytania. No i w książkach znalazł to, czego nie znalazł w nauce tych właśnie nauczycieli. Szczególnie w wierze go wzmocniła książka Richarda Sipsa pod tytułem Nadłamana trzcina. I w tej książce zauważył, że miłość Boża jest bardzo szeroka, że odkupienie jest czymś dającym życie, czymś orzeźwiającym, podnoszącym na duchu. Zobaczył tak właśnie naocznie, tak żywo, ile zawdzięcza Jezusowi. No i tak jego życie toczyło się, rozwijał się oczywiście w wiedzy. Stopniowo ta edukacja poprawiała się jej poziom. I w 1641 roku został wikarym anglikańskim w miejscowości Kidderminster i nie za bardzo się spodobał tam. Była to taka społeczność, gdzie większość stanowiła, jak też wspomina to historyk, zdemoralizowanych i nieokrzesanych tkaczy, których bardzo oburzyły jego przekonujące kazania i jego nacisk na przestrzeganie dyscypliny kościelnej. No można sobie wyobrazić, że młody, tak powiedzmy, pastor, bo możemy i tak określić, przybywa i chce po prostu dokonać reformy w całej tej parafii. Ale ta trwająca 17 lat służba tam, bo on tam pozostał przez 17 lat, wydała wielkie owoce, bo na przykład mówiono, że on głosił kazania jak umierający umierającym. Tak jakby to miał być ostatni dzień. Nie ma już następnego wykładu, nie ma za tydzień. Nie będzie już kazania, bo może nas tam nie być. I dlatego on przemawiał bardzo od serca do serca. Tam nie było jakiejś takiej kalkulacji. Jeden człowiek, Leonard Bacon, napisał o jego modlitwach tak: jego dusza rozwijała skrzydła i ulatywała do nieba i zabierała ze sobą duszę innych. No, takie wrażenia. No i ze swoim asystentem zaczął wizyty domowe u swoich, no możemy powiedzieć parafian, może ładniej myślę, jak będziemy mówić, członków zboru, bo to też kościół anglikański jest tutaj specyficzny pod tym względem. I z każdą rodziną odbywał długie rozmowy i zawsze na zakończenie jeszcze miał taki zwyczaj zostawiać chociaż jedną książkę jakąś do przeczytania, do studiowania na temat Słowa Bożego, na temat Chrystusa. Wszystko byłoby tak spokojnie, dość tak po prostu duchowo, ale w kościele anglikańskim weszła w życie tak zwana ustawa o ujednoliceniu. Ta ustawa to była centralizacja całego kościoła anglikańskiego. Od tej pory pewne decyzje były, więcej decyzji było podejmowanych odgórnie. Nasz bohater, Richard Baxter, nie mógł się z tym pogodzić i zaczął być z tego powodu, jak się pewnie domyślamy, prześladowany. Trzykrotnie był więziony za głoszenie kazań, ponieważ nie mógł już tego robić jako niedesygnowany przez kościół państwowy. Nie mógł prowadzić już tej parafii, tego zboru. Odebrano mu nawet książki. No jego reakcja na to była dość spokojna. Napisał: stwierdziłem, że zbliżyłem się do końca takiej pracy i takiego życia, w którym potrzebuję książek. Dlatego łatwo się ich wszystkich pozbyłem. No ścigał go później głównie taki przewodniczący Trybunału Sędziowskiego, nazywał się Lord Jeffreys. I on miał troszkę odmienne zdanie na temat właśnie naszego bohatera. Pisał o nim: to stary łotr, który zatruł świat swoją nauką z Kidderminster. Albo na przykład: to zarozumiały, uparty, fanatyczny pies. Nie chciał się poddać rygorom ustawy o ujednoliceniu, chociaż mógł dzięki temu awansować, powiesić go. Takie było zdanie tego człowieka. Wleczono po ulicach Baxtera tak naprawdę tylko dzięki Bogu i dzięki interwencji biskupa londyńskiego. Oszczędzono temu Baxterowi publicznej chłosty, bo bardzo chciał ten Lord Jeffreys, aby został ukarany chłostą, ale na 5 miesięcy został wtrącony do więzienia. On już wtedy był staruszkiem, wielu protestowało przeciwko tej decyzji, przeciwko temu uwięzieniu. No wkrótce po tych 5 miesiącach opuścił więzienie. I taka ciekawa jeszcze myśl odnośnie tego, że kiedy leżał na łożu śmierci i tam otoczyli go z kolei przyjaciele, przypominali mu, jak wiele dobrego zrobił, jak wiele osób odniosło korzyści z jego dzieł, bo był takim płodnym pisarzem, dużo, dużo tworzył. No, odpowiedział tak: byłem tylko piórem w ręku Boga, a jaka chwała należy się pióru? Także myślę, że coś nam to przypomina, a może nawet kogoś nam to przypomina. No to skupmy się na tej nauce, co radzi właśnie Richard Baxter w artykule Jak spędzić dzień z Bogiem. On przede wszystkim uważa, że powinniśmy zastanowić się nad różnymi obszarami życia. Mówi tak: święte życie stanie się łatwiejsze, jeśli określisz kolejność i sposób wykonywania obowiązków, umieszczając wszystko na właściwym miejscu. I może ja tylko dodam, że ten wykład to nie jest taka złota metoda, złota reguła, którą teraz zastosuje każdy i to się sprawdzi. To jest po prostu zachęta do rozważań, czy coś z tego jesteśmy w stanie dla siebie wykorzystać. Baxter dzieli dzień na 14 obszarów życia. Pierwszy to sen, drugi to pierwsze myśli, trzeci modlitwa. Dalej, społeczność rodzinna, ostateczny cel, gorliwość w powołaniu, pokusy i przyczyny zepsucia, rozważania, jedyny motyw, odkupowanie czasu, jedzenie i picie, dominujące grzechy, relacje i pożegnanie dnia. No więc zaczynamy od pierwszego, sen. Baxter pisze: wyznacz sobie odpowiedni czas snu, żebyś nie tracił cennych porannych godzin, wylegując się w łóżku. Niech sen będzie odpoczynkiem, odpowiednim dla stanu zdrowia i obciążenia pracą, a nie okazją do lenistwa. Minusem pisania tego autora jest to, że nawiązuje on licznie do piekła wiecznych mąk, o których już któryś z przedmówców wspominał. Ja tylko wspomnę, że one są, ale będę je pomijał, bo myślę, że mamy takie zrozumienie, które daje nam mocniejszą jeszcze motywację niż piekło wiecznych mąk, jako motywacja do działania. Taka motywacja jak miłość do Pana, wdzięczność za Jego łaskę, pragnienie życia blisko Bożych spraw, to jest o wiele większa motywacja niż cokolwiek innego, a na pewno niż błąd. Jednak jeśli chodzi o same rady, myślę, że będą bardzo cenne. Baxter zwraca uwagę na długi sen, ale z drugiej strony ten sen ma być taki, który pozwoli nam wypocząć. I jak zawsze mamy coś takiego jak prawo wolności. Ale właśnie dobrze nawet o tym śnie pomyśleć sobie. Przecież apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, werset 19, daje takie pytanie: czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego? A więc taka odpowiednia dbałość, takie dbanie o to, żeby dostarczyć na przykład tę odpowiednią liczbę godzin snu, To jest dbanie o boski przybytek i my musimy poznać ten przybytek. W jakiej formie my będziemy dobrze pracować? Jak będziemy najlepiej używać naszego w cudzysłowie przybytku, czyli tego właśnie naszego ciała do służby Bogu? Ciężko zacząć dzień z Bogiem, jeżeli jesteśmy zupełnie niewyspani, zniechęceni już tak fizycznie, jak rozpoczniemy. Dlatego myślę mądrze, że on mówi, zacznijmy od tego, jaki będzie nasz sen. No ale idzie dalej, pierwsze myśli. Po obudzeniu najpierw pomyśl o Bogu. Wznieś swoje serce do Niego, pełen szacunku i wdzięczności za nocny odpoczynek, powierzając się Jego opiece w nadchodzącym dniu. Uczyń to stałym zwyczajem, tak aby sumienie odezwało się, gdyby jako pierwsze próbowały się wcisnąć świeckie myśli. Także pierwsze myśli, które miałyby wyrażać chwałę dla Boga. Wdzięczność właśnie za tą przespaną noc, za ten kolejny dzień. To jest bardzo podobne do tego, jak nasz Pan rozpoczyna przykład modlitwy. Nasz Pan mówi, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To jest pierwsza myśl, która u Baxtera jakby jeszcze przed modlitwą się pojawia. Niech to będzie właśnie to uwielbienie, ta ocena boskiej dobroci, boskiej wielkości. W Mannie na 21 października brat Russell komentuje właśnie te słowa modlitwy pańskiej i mówi, ciekawe zdanie, być może żadna zaleta serca nie znajduje się w większym niebezpieczeństwie wymazania z życia wyznaniowych chrześcijan niż cześć dla Boga. Ale pytanie, jak jest ze mną, bo wyznaniowym chrześcijaninem może być każdy chrześcijanin. On może znajdować się także w zborach badaczy Pisma Świętego. Jak jest z moją pobożnością, czcią dla Boga, tym właśnie oddawaniem Bogu chwały? Kolejna część, kolejny obszar życia to modlitwa. I tutaj Richard Baxter radzi, módl się w samotności albo ze współmałżonkiem przed zbiorową modlitwą rodziny. Jeśli jest to możliwe, niech modlitwa będzie codzienną pierwszą czynnością wykonywaną przed wszystkimi innymi pracami. No i teraz mały przerywnik. Bracia i siostry, ja tutaj nie podłączyłem się, żeby wrzucić wam na barki takie ciężary, których ja sam nie noszę. Nie wiem, jak wy macie, ale mam problemy zarówno z regularną modlitwą, już szczególnie, żeby to była zawsze ta pierwsza czynność dnia. Tutaj mówi Baxter, wspólna modlitwa małżonków. Ale dzisiaj bardzo często ci małżonkowie w zupełnie innych godzinach dnia wstają, to znaczy o zupełnie innej godzinie. Mamy różne obowiązki, mamy różne zadania, mamy często to jest po prostu nierealne. Ale co jest realne? No, realne jest to, żebyśmy nie stracili z oczu właśnie tego, jaka ważna jest modlitwa. Teraz jesienią, kiedy było spotkanie w Bydgoszczy, tam brat Zilcz taki przykład podał. Bez jedzenia można żyć parę tygodni, bez wody parę dni, ale bez powietrza tylko parę minut. A kontakt z Bogiem to właśnie duchowe powietrze. I jeżeli nawet niektórzy z nas nie mogą się modlić na kolanach, jeżeli mają wielką trudność w tym, jeżeli jest im bardzo trudno wylać tak te myśli, jakby chcieli, no to może są w stanie modlić się na spacerze, może są w stanie modlić się w jakiejś innej konfiguracji, która im na to pozwoli. To, co jest najważniejsze w tej radzie, nie porzucajmy modlitwy, bo musimy oddychać duchowo. Jeżeli zaniedbamy tego, no to wszystkie kolejne kroki stracą swoją wartość. I tutaj Baxter napisał taką książkę Zreformowany pastor. Możemy ją zastosować trochę do braci starszych zborowych, bo napisał tam, pasterze powinni sprawować opiekę przede wszystkim nad sobą, a dopiero później nad wiernymi. My wiemy, że tak apostoł Paweł zwracał się do starszych i Baxter to tłumaczy, mówi, uważajcie na siebie, żebyście nie zostali pozbawieni tej zbawczej łaski Bożej, którą ofiarujecie innym i żebyście nie stali się obcy, jakby cudzoziemcy wobec działania Ewangelii, którą głosicie. żebyście nie umarli z głodu, przygotowując dla innych jedzenie. I nie wiem, jak bracia i siostry w innych zborach, jak bracia usługujący wykładami, ale to wcale nie jest tak nierealne, że można bardzo wiele służyć, ale zatracić pewną osobistą więź, łączność z Bogiem, co sprawia, że cała jakakolwiek służba traci no, jej źródło, jej sens. Bo to jest, sensem jest to, żeby Ewangelia pracowała we mnie, żebym żył tą Ewangelią. Inaczej, jaki jest sens tych działań? Czwarty obszar życia to jest społeczność rodzinna. I autor tutaj radzi nam, niech rodzina systematycznie oddaje wspólnie chwałę Bogu. W czasie, kiedy jest najbardziej prawdopodobne, że nikt nie będzie jej w tym pomagał. Myślę, że znowu tutaj jest spora trudność. Jak zebrać rodzinę? To jest nawet trudne. Myślę, że kiedy oboje rodzice są poświęconymi Panu. Co robić w tym czasie? Jak on miałby wyglądać? No, myślę, że dla każdej rodziny to będzie wyglądać trochę inaczej, że dla niektórych to mogą być wspólne śpiewy, może być wspólna codzienna manna razem odczytana. Może czasami taka po prostu dobry czas razem, w dobrym duchu, zabawa rodziców i dzieci, to może mieć właśnie tę cechę, o której mówi tu Baxter. Ten czas, który scala w dobrym pańskim duchu. To nie musi być dużo. I tak samo, gdy jest dzień zebrania, kiedy powinniśmy się starać spotkać z ludem Bożym. To też nie jest nakaz, którego my, że jeżeli my się nie pojawimy na zebraniu, to stanie się coś strasznego. Apostoł Paweł mówi, żeby nie stawało się takim obyczajem, że po prostu nas nie ma. No, o to tutaj chodzi. O to, żebyśmy rozmyślali w naszym życiu, gdzie mogę wzmocnić te relacje, te rodzinne i te duchowe, zborowe. I w tym wszystkim, żebyśmy znaleźli to, co Richard Baxter nazywa właśnie jako piąty obszar życia, ostateczny cel. Pisze on, kiedy przygotowujesz się do codziennej pracy, kiedy rozpoczynasz jakiekolwiek działanie na tym świecie, przy każdej sprawie wypisz na swoim sercu, poświęcona Panu. I jeszcze nie czyń niczego, czego nie mógłbyś ofiarować Bogu i szczerze wyznać, że On wyznaczył cię do tego. Nie rób niczego na tym świecie dla jakiegokolwiek innego ostatecznego celu niż ten, aby podobać się Bogu, uwielbić Go i radować się z Nim. I tutaj takie podam swoje doświadczenie z manną z 30 września. No nie był to dla mnie najlepszy taki moment wewnętrznie, duchowo. A tam w mannie był tekst: miłość Chrystusowa przyciska nas. Ona zmusza nas do pewnych działań. I pytanie było, do czego przyciskała mnie miłość Chrystusowa? I tak zacząłem w tym dniu po prostu uważniej na to patrzeć i przychodziły pewne myśli, pewne słowa i dochodziłem do wniosku, ojej, no to nie miłość Chrystusowa. Kolejny moment, to też nie była miłość Chrystusowa i w pewnym momencie no było to dość załamujące, jednak kiedy udało się pomyśleć, czy zrobić coś, rozumiałem, że uradowałoby Pana, pomyślałem, tak, to może była miłość Chrystusowa. I chodząc tak przez kilka dni z tym pytaniem, na pewno podniosłem się z tego stanu, w którym byłem wcześniej. Nie utrzymałem tego jako takie ciągłe pytanie, ale myślę, że takie rozważania wiele już wnoszą. Do czego mnie przyciska miłość Chrystusowa, od czego ona mnie oddala? Kolejny obszar życia to jest gorliwość w powołaniu. I tutaj Baxter pod hasłem powołanie nie ma na myśli tego, że no, jest to coś takiego wielkiego. Czasami my nie czujemy na przykład, że nasza praca czy sytuacja życiowa jest naszym powołaniem. Ale Baxter nie zwraca na to uwagi. On nie patrzy na to, czy my się dobrze czujemy, czy nie, w tym w cudzysłowie właśnie powołaniu. On raczej mówi, róbcie wszystko starannie i gorliwie. i korzyści wymienia, jakie nam to przyniesie. I z tych korzyści takie trzy. Pierwsze, ustrzeżesz się niedorzecznych myśli, które wypełniają głowy próżniaków. Drugie, twoje życie będzie posłuszne Bogu, podczas gdy leniwi popełniają ustawicznie grzechy zaniedbania. I trzecie, będziesz mógł oczekiwać Bożego błogosławieństwa i dogodnego zaopatrzenia dla siebie i swojej rodziny. No i dochodzimy do takich pozornych sprzeczności, bo my nie mamy się poświęcić pracy. Wcześniej mówiliśmy, że chcemy żyć dla Boga, oddać się Bogu. Więc powinniśmy to rozważać, jak moglibyśmy zmniejszyć ten czas, który przeznaczamy na życie zawodowe, jeśli czujemy, że no nie mamy sił do takiej bezpośredniej służby Panu. Ale tutaj jest myśl o tym, że na ile to jest rozsądne i możliwe, żebyśmy pracowali na ten chleb dla nas, dla naszej rodziny i żebyśmy to robili starannie, żebyśmy to robili gorliwie. To jest znowu duży ciężar w dzisiejszym świecie, ale taki, który no, znajduje biblijne uzasadnienie i to jest przede wszystkim tutaj najważniejsze, nie samo zdanie tego autora. Siódmy obszar życia to są pokusy i przyczyny zepsucia. I tutaj też Baxter daje wiele rad, ale kilka przeczytajmy. Dokładnie rozpoznaj pokusy, na które jesteś wystawiony i rzeczy mogące być dla ciebie przyczyną zepsucia i strzeż się ich przez cały dzień. Uważaj, abyś nie nabrał światowego usposobienia i nie dał się ogarnąć nadmiernym troskom albo dążeniu do uzyskania wysokiej pozycji w świecie i tutaj pod przykrywką pilności w realizacji swojego powołania. Jeśli zajmujesz się handlem lub transakcjami z innymi ludźmi, pilnuj się samolubstwa i wszystkiego, co zbliża się do niesprawiedliwości. Uważaj na pokusę próżnej i bezużytecznej rozmowy. Uważaj na osoby, które mogą cię skłonić do gniewu. Jeśli rozmawiasz z pochlebcami, uważaj, abyś nie wzbił się w pychę. No i Baxter mówi, że te początki mogą być bardzo trudne, ale że ta świadomość, że jesteśmy w niebezpieczeństwie i że musimy czuwać, ona sprawi, że zaczniemy zwracać uwagę na okoliczności bardziej. Bardzo rzadko się tak zdarza, że wpadamy w jakieś takie poważne grzechy, tak zwyczajnie przypadkowo. Często są pewne symptomy, które możemy wychwytywać. To znaczy, jeśli nie zrobimy pierwszego kroku w jakimś kierunku, to trudniej będzie zrobić drugi krok, a już na pewno nie będzie możliwe zrobić trzeci krok. Także, co mnie prowadzi osobiście do tego, że robię to, co robię? Dlaczego ja się oddalam od Bożych spraw? Dlaczego idę w kierunku grzechu, który mnie zniewala? To są takie rozważania. Ósmy obszar to są rozważania i tego nie będę rozwijał, to już było szeroko rozwijane dzisiaj, żebyśmy po prostu myśleli właśnie o Bogu, o Chrystusie, o odkupieniu. Kolejny obszar życia, jedyny motyw, no bardzo podobne do tego ostatecznego celu. Kto jest ciekawy, to przeczyta na stronie badaczebiblii.pl. Dziesiąty obszar życia, odkupowanie czasu. List do Efezjan, rozdział 5, werset 16, znane słowa. Odkupujcie czas, bo dni są złe. No i Baxter tłumaczy, doceniaj swój czas, pilnuj go bardziej niż pieniędzy. Strzeż się osoby, czynności lub sposobu życia, które okradałyby cię z czasu, bardziej niż złodziei i rozbójników. Bacz, abyś nigdy nie był bezczynny, ale wykorzystuj swój czas jak najpożyteczniej, nie wybierając tego, co mniej korzystne, kosztem tego, co bardziej korzystne. I tu znowu trzeba bardzo uważać. My nie mamy się tylko zamknąć teraz w pokoju, tak jak teraz każdy z nas siedzi gdzieś w pokoju, czy w jakiejś sali i badać Biblię, bo sama Biblia mówi w liście do Galatów 6:10, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, najwięcej domownikom wiary, czyli zrobienie czegoś dobrego nie jest stratą czasu. Tu musimy uważać na tą postawę kapłana i Lewity z przypowieści o dobrym Samarytaninie. Mieli dobre powody, żeby go nie widzieć, tego pobitego, i szli dalej. Ale co zrobiłby Jezus? Jezus pokazał, co by zrobił przez tego Samarytanina. Nawet w tej sferze badania i głoszenia nauk Pisma Świętego musimy się zastanowić, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Czyli ważne nauki, ważne sprawy są tymi, które powinno się szczególnie głosić. A trzeba uważać na takie manowce czasami, na taką religię bez serca, samej głowy, na jakąś kłótliwość w tym naszym bronieniu prawdy, tak jak to rozumiemy. To są poważne zagrożenia, bo one zagaszają Ducha Świętego wśród nas. 11 obszar życia, jedzenie i picie. No, kolejny ważny obszar rozważań dla nas. Baxter ogranicza się do słów: zachowaj umiarkowanie w jedzeniu i piciu, dziękując za nie Bogu i używając ich dla zachowania zdrowia, a nie dla bezużytecznej przyjemności. Nigdy nie zadowalaj swojego apetytu jedzeniem lub piciem, które mogą ci zaszkodzić. No, kto nie ma problemu na tym polu, to można tylko pogratulować. Natomiast temat jest ciekawy i wskazany jest faktycznie po prostu umiar. Bo nawet osoby zajmujące się gdzieś odżywianiem radzą po prostu czasami, że trzeba jeść w spokoju, dokładnie przeżuwać, jeść w dobrym humorze. I że często to jest ważniejsze niż nawet to, co dokładnie będzie na ten obiad. Ale to, co jemy, jest bardzo ważne. I tu znowu natrafiamy na coś takiego jak doskonałe prawo wolności. Nie ma reguł, które wszyscy muszą przestrzegać. 12 obszar życia, dominujące grzechy. I Baxter pisze: jeśli pokusa pokonuje ciebie i zaczynasz popadać w jakiś grzech, dodając czyny do właściwej wszystkim ludziom skłonności do złego, natychmiast zacznij biadać nad tym i wyznaj to Bogu. Upamiętaj się szybko, pokutuj niezależnie od kosztów, bo koszty będą wyższe, jeśli będziesz trwać w grzechu, unikając nawrócenia. Nie traktuj swoich potknięć lekko, ale wyznawaj je Bogu i codziennie zmagaj się z nimi. Staraj się nie powiększać swojej winy przez brak pokuty i zatwardziałość. I tu Księga Przysłów się przypomina. Przypowieści Salomona 28:13. Kto ukrywa swoje występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. I kiedyś zapytano brata Johnsona, jaki jest najgorszy grzech. No i oczywiście moglibyśmy się zastanowić, jaki to mógłby być ten najgorszy grzech. A odpowiedzią brata Johnsona było niewyznany. Bo niewyznany grzech oddala nas cały czas od Boga. 13 obszar życia, relacje. Richard Baxter: pamiętaj codziennie o szczególnych obowiązkach wynikających z różnych relacji. Mężów, żon, dzieci, panów, sług. Na nasze czasy, no może pracodawców, pracowników bardziej. Współwiernych, władz. Pamiętaj, że z każdą relacją wiążą się szczególne obowiązki i że stanowi ona okazję do pełnienia dobrych uczynków, czyli do robienia rzeczy dla Pana. Bóg oczekuje od ciebie wierności w tych sprawach, tak samo jak i we wszystkich pozostałych obowiązkach. I tu znowu apostoł Paweł, który mówi, no kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary, gorszy jest od niewierzącego. I są bardzo jasno ustalone takie stopnie, gdzie my rzeczywiście mamy się udzielać, tak, w tym życiu. Według tych stopni bliskości, takiej ziemskiej, to mąż i żona stanowią dla siebie te osoby, które no najbardziej mają się miłować, szanować, pocieszać, wspierać, ufać sobie. Dalej to są rodzice i dzieci, bracia, siostry, dziadkowie, wnuki i tak dalej. Dalsza rodzina, przyjaciele, znajomi, nieznajomi, bliżsi, dalsi. To są relacje ziemskie i warto znać te stopnie bliskości i nie naruszać tych praw, bo jeżeli zaczniemy naruszać za bardzo te prawa, no to posypie się wszystko tak naprawdę. I powinniśmy oczywiście uczyć się miłości do każdego człowieka, ale też w szczególny sposób mamy miłować Boga, Chrystusa, prawdę i potem braci i siostry w Chrystusie. Zwłaszcza nie tych, którzy są gdzieś daleko, chociaż rzeczywiście mamy miłować brata Władka, jeżeli jest podłączony, a nawet mamy go miłować, jeżeli nie jest teraz podłączony. Ale ważniejsze jest to, żeby miłować tych, których mamy cały czas obok siebie. Czyli kiedy apostoł Paweł pisze do Hebrajczyków 13:1, miłość braterska niech trwa, no to w pierwszej kolejności nie mamy miłować braci, których nie znamy i mieszkają na antypodach na drugiej części świata, w drugiej części świata. Mamy miłować tych, których mamy wokół nas i nie zwracać uwagi na ich ciało, ale kierować się sprawami ducha. Widzę, że brat Władek jest. Więc werset 16, nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy. I o tych wszystkich sprawach rozważajmy, starajmy się wprowadzać je w życie, bo właściwie 14 obszar życia jest tylko podsumowaniem, albo aż podsumowaniem. To jest pożegnanie dnia. Więc dochodzimy do momentu, kiedy możemy sobie podsumować cały nasz dzień albo całe nasze życie. To jest trochę niebezpieczne, że z tych dni składa się życie. I Baxter pisze, rozsądne i niezbędne przed udaniem się na spoczynek jest przemyślenie własnych działań i łask Bożych otrzymanych w kończącym się dniu, co wypełni nas wdzięcznością z powodu otrzymanych szczególnych łask i upokorzy z powodu wszystkich naszych przewinień. Jest to konieczne, aby odnowić w sobie pokutne nastawienie i postanowienie posłuszeństwa. I Baxter podsumowuje swój artykuł. Wypisz te wskazówki w swoim sercu. Postępuj według nich każdego dnia, bo szczerze przestrzegane pomogą ci być świętym. A pisał to ktoś, kto jest uznawany za świętego. Pozwolą przynieść dobry owoc. Napisał to ktoś, kto przyniósł dobry owoc. Pozwolą ci żyć i umrzeć w pokoju. I co ja mogę dodać od siebie do tego męża Bożego? No niech te myśli nas nie przytłoczą. Bo Bóg wie, jakim jesteśmy ulepieniem. Bóg wie, że jesteśmy prochem. I Bóg w ogóle nie żąda tego, żebyśmy my doskonale teraz zastosowali 13 poprzednich rad Richarda Baxtera. Bóg oczekuje tego, żebyśmy z miłości i wdzięczności do Niego starali się oddawać samych siebie w Jego ręce, jakkolwiek to możliwe, w jakimkolwiek stopniu jesteśmy. Tak jak pewien alegoryczna postać Baniana, Pan Mdłe Serce, który mówił, że kiedy będę mógł biec, to będę biegł, kiedy będę mógł iść, to będę szedł, a kiedy będę mógł tylko się czołgać, to będę się czołgał, ale do przodu. I to właśnie jest myślą, którą chcę dodać. Też nie są to myśli po to, żeby teraz rozliczyć innych braci, czy oni tak na pewno zastosowali się do tego wszystkiego. Ale jeśli niektóre z tych myśli trafią do naszych własnych, niepowtarzalnych serc, każdego z nas osobna, jeśli nam pozwolą wejść na wyższy poziom w naszym poświęceniu, w naszej codziennej społeczności z Bogiem, no to byłoby cudownie. Czego braterstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.